Witam serdecznie w trzecim odcinku Amun Show, czyli jedynego prawdziwie walenskiego podcastu. Dzisiaj razem ze mną dyskutować będą Łukasz Korczewski.
Witam.
Bartłomiej Płonka.
Dobry wieczór.
Oraz Kamil Guziak. Tematem trzeciego odcinku będzie podsumowanie dotychczasowych zmagań w Primera Division po czterech kolejkach. Skupimy się głównie na postawie Walencji, która po czterech meczach ma zaledwie 5 punktów na swoim koncie, a także przyjrzymy się m.in. faustartowi Realu Madryt, kandydatom do Ligi Mistrzów oraz największym rozczarowaniom na starcie sezonu. Walencja! Walencja! Najważniejszym tematem naszych rozmów będzie postawa Walencji na początku tegorocznego sezonu. Zanotowaliśmy remis z Realem Madryt, remis z Deportivo La Coruna, gorzką porażkę z Barceloną oraz zwycięstwo z Celtą Vigo. Jak oceniacie ten początek sezonu dla naszego zespołu? Jest to dobry start w naszym wykonaniu, czy jednak jakieś spore rozczarowanie?
Powodów do radości na pewno nie ma. Chcielibyśmy, żeby Walencja od początku do końca przewodziła tabeli, natomiast lepiej według mnie zaczynać w założeniu gorzej, a kończyć fantastycznie niż na odwrót, bo Walencja przyzwyczaiła w ostatnich sezonach nas do tego, że zaczynała bardzo dobrze, potrafiła wygrać kilka spotkań z rzędu, a później gdzieś tam zaczynały się takie nieciekawe porażki, których nie przewidywaliśmy. No i kończyło się na tym, że Walencja zajmowała przeważnie trzecie miejsce ze dużą stratą do Realu i Barcelony. Chcielibyśmy, żeby tym razem w tym sezonie było inaczej, tym bardziej, że Real, o czym będziemy mówić w dalszej części podcastu, zanotował jeszcze słabszy start niż my. Także jest średnio, no, nie jest fatalnie według mnie, nie jest też fantastycznie. Szkoda na pewno tego remisu z Deportivo. Natomiast dobry wynik osiągnęliśmy z Realem, który przecież na początku sezonu pokonał Barcelonę w Superpucharze, więc nie można mówić, że Real akurat w tym momencie w formie nie był. Wygraliśmy z Celtą Vigą po dosyć dużych męczarniach, ale wydaje mi się, że Walencja jest tak przygotowana do sezonu, żeby z meczu na mecz rozkręcać się i wchodzić na coraz wyższy poziom, także przewiduję, że mniej więcej za miesiąc, kiedy tutaj się na przykład spotkamy, będziemy mówić już o naszym klubie, który będzie oscylował w miejscach 1-4. Mam taką nadzieję.
Tak, zdecydowanie myślę, że ten, no, nazwałbym to troszeczkę też falstart w stosunku do poprzednich sezonów. To nie jest wielka tragedia. Trzeba zauważyć, że zespół został trochę przebudowany, szczególnie ta linia obronna wygląda nieco inaczej. Te nowe nazwiska, Kali Sissoko, czy João Pereira, oraz nowy trener i jego nowa koncepcja, także myślę, że te pierwsze 4 mecze nie były najgorsze i jak powiedział mój przedmówca, no najlepszych ocenia się potem jak kończą, jak zaczynają, także myślę, że w miarę sezonu będzie trochę lepiej.
Osobiście podchodziłem bardzo sceptycznie do początku sezonu po tych trzech spotkaniach, jednak po zwycięstwie z Celtą Vigo także mam nadzieję, że zaczniemy odbijać się od tego dna. Obecnie zajmujemy 11. pozycję w tabeli. Jednak praktycznie najtrudniejszych rywali mamy już za sobą, więc teraz powinno być już tylko lepiej. Mimo wszystko uważam, że zwycięstwo z Deportivo i chociażby większa walka o remis z Barceloną powinna być dla nas obowiązkiem. Ale można było dostrzec sporo pozytywów w tych pierwszych pojedynkach.
No i tak jak tutaj Kamil wspomniał, trzeba pamiętać o tym, że zespół Walencji został przebudowany. Może nie była to jakaś wielka rewolucja, ale ewolucja na pewno. Sissoko, Pereira, Gago to są gracze, którzy mają stanowić o sile naszego zespołu, ale do tego potrzeba czasu, zgrania i wydaje mi się, że ten skład jest lepszy niż w zeszłym sezonie i potrzeba po prostu poczekać, aż Walencja zacznie grać na takim poziomie, jakiego oczekujemy od nich my kibice tutaj w Polsce, jak i w Hiszpanii.
Ale ten początek sezonu to powinien być lepszy, bo po prostu z Realem my powinniśmy wygrać, ponieważ gol Soldado powinien być uznany. Z Deportivo to już nasza sprawka, że po prostu coś siadło, też powinny być 3 punkty. Z Barceloną, no tam też ten Ruiz, czy był na spolonym, to nie wiem, także sporo się przyczyniło do tego, że mamy tyle punktów, ile mamy, ale sądzę, że teraz po tym meczu z Celtą Vigo będziemy już grać lepiej, bo to była taka męczarnia, która przypominała mi bardziej mecz Polska-Mołdawia. No i teraz już mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. I tak też czuję, że już teraz w Majorce pojedziemy i wygramy zdecydowanie. No a więcej to już nie ma co mówić, ponieważ moi koledzy wszystko dobrze już stwierdzili.
Oczywiście cieszy także dobra postawa nowych nabytków. Natomiast znowu zaczynamy sezon z kontuzjami, także to jednak nie jest zbyt pozytywne. Mauricio Pellegrino już na starcie ma pewne kłody pod nogami, ponieważ musi sobie radzić m.in. z osłabionym środkiem pola. Jednak zobaczymy, jak na dłuższą metę poradzi sobie w takiej sytuacji Argentyńczyk. Jakie aspekty najbardziej Was cieszą po tych pierwszych kolejkach, a jakie najbardziej dołują?
Ja na przykład przyznam, że mi na przykład jest ciężko jeszcze w tej chwili stwierdzić, co jest tak naprawdę dużą poprawą w naszej grze, bo gramy przyzwoicie, ale bez jakiegoś jeszcze błysku charakteru. Mamy momenty przestojów, mamy momenty, kiedy nie potrafimy zdominować gry i słabszy rywal, tak jak w tym przypadku Celta Vigo w ostatnim meczu, też miał swoje momenty, strzelił nam bramkę. Także, tak jak powiedziałem, według mnie po prostu potrzeba czasu i będzie lepiej, natomiast jeszcze nie wygląda to wszystko tak, jak powinno. A jestem trochę mimo wszystko rozczarowany, bo myślałem, że jednak szybciej to się wszystko zazębi i będziemy oglądać Walencję na najwyższych obrotach. Na pewno na ten zakup bardzo liczyłem. Alice Sokos strzelił gola ważnego, dającego zwycięstwo. Zawodnik, który grał przecież jeszcze niedawno w Lyonie, który swego czasu kompletnie dominował widzę francuskiej, a obecnie z zespołem w strasznej rozsypce, doszło do rozprzedania drużyny. Ostał się Bastos na przykład, ale nie ma już też Lorisa w tamtejszym klubie, także bardzo cieszy mnie to, że pozyskaliśmy tak dobrego zawodnika i wydaje mi się, że Matthew absolutnie ma szans, żeby nawiązać równorzędną walkę o miejsce w składzie.
Koledzy.
Czy Matej nie ma szans, to tak bym takiej tezy bym nie postawił, bo szansę według mnie Matej ma. Bo Sissoko bramkę strzelił i ten jego występ był niezły, ale chyba może grać Sissoko jeszcze lepiej. Pamiętamy najlepsze momenty Matej w tamtym sezonie. Tego szarże. Fakt, że był Jordi Alba wtedy, no ale też trzeba Matię oddać to, co zrobił. Także ja bym tutaj od razu tak nie skreślał Matię, jeśli chodzi o walkę z Sissoko.
Myślę, że należy pochwalić rzeczywiście nasze prawe skrzydło, no i fenomenalnego Feguliego, który kolejny raz udowadnia, że naprawdę jest godzien tego pierwszego miejsca w pierwszym składzie. Także myślę, że to będzie duży plus dla nas. O ile oczywiście tak zwany wirus FIFA go nie dopadnie, to miejmy nadzieję, że tak nie będzie, bo byłaby to wielka strata. No i też na minus troszeczkę forma Soldado jest dla mnie. Gdzie bramki przeciwko Deportivo, to jednak nie jest szczyt jego możliwości. Także myślę, że potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się jednak strzelić. Być może ten występ reprezentacji i bramka jakoś go odblokuje i wejdzie na te właściwe tory. No i zacznie strzelać, tak na to liczymy.
No i na plus też, no i dla mnie, my już tak zaczęliśmy mówić o poszczególnych piłkarzach, no to na plus dla mnie Tino Costa. No świetny mecz z Realem Deportivo, nieźle w Barcelonie, no i ostatnio też przecież z Celtą, to po jego dośrodkowaniu Sissoko strzela bramkę. Także ten piłkarz absolutnie na plus, no i już się szykuje wielka walka, rywalizacja o pierwsze miejsce w składzie z Everem Bandegą, kiedy ten wróci. I naprawdę, jeżeli poukłada potencjały tych dwóch piłkarzy Pellegrino, no to będzie coś niesamowitego, bo to, co teraz pokazuje Tino, to jest kawał dobrej roboty, a Banega, no wiemy, stać Banega na kto by czynił jeszcze więcej. Także tutaj naprawdę na tej pozycji mamy dobrych piłkarzy i trzeba pochwalić Tino Costa.
Ja bym jeszcze tylko dodał João Pereira, tak jak Kamil wspomniał o tym, że w Ekuli wyróżnia się na początku sezonu. Ja uważam, że również João Pereira zasługuje na pochwały i to jest przecież też nowy zawodnik, ale już doświadczony, 28-letni. Także wszystko wskazuje na to, że najlepsze lata spędzi właśnie w Walencji. Zostanie tutaj do momentu, kiedy już nie będzie w stanie grać na najwyższym poziomie. Także odda serce za ten klub i w połączeniu właśnie z Ekulim bardzo fajnie to może wyglądać w perspektywie kolejnych miesięcy, sezonów. Taką mam nadzieję.
Mnie cieszy także dobra postawa Jonathana Viery wobec nierównej formy Jonasa. Niestety Brazylijczyk ma genialne przebłyski, jednak nie potrafi utrzymać równej formy, więc bardzo dobrą alternatywą wobec jego będzie Jonathan Viera właśnie.
Tak, ja na przykład nigdy fanem Jonasa nie byłem, także bardzo cieszy mnie to, że Vieira tak sympatycznie wprowadza się do składu i mimo wszystko mam nadzieję, że w kolejnych meczach to on będzie grał, bo tak jak Jonas przychodził do nas z dorobkiem zawodnika, który strzela mnóstwo goli, tak jednak jego styl gry jakoś nie potrafi mnie do siebie przekonać i fanem jego gry nie jestem, także jak najbardziej jestem za tym, żeby Vieira był jednak zawodnikiem, który będzie miał więcej do powiedzenia w meczach Walencji.
Przyjrzyjmy się postawie obecnego mistrza kraju, Realu Madryt, który sezon rozpoczął jeszcze gorzej. Klub ze stolicy po czterech meczach uzyskał zaledwie 4 punkty. Co powiecie o tej, można powiedzieć, beznadziejnej postawie mistrza kraju?
No tak, początek mają trudny, to widać po ich postawie. Jednak nie skreślałbym ich, tak jak część mediów na różnych stronach, że to już jest przegrana walka o mistrzostwo. Pamiętajmy, że Real ma jednak mocny skład, mocną ławkę, stać ich na wiele. Być może to jest taka jeszcze wakacyjna zadyszka, także myślę, że z biegiem czasu jednak wpadną we właściwy dla siebie rytm i myślę, że to drugie miejsce to będzie dla nich minimum. Także no, wystarczy spojrzeć na skład. Mają przecież kapitalnych zawodników, jeszcze transfer Luki Modricza, także myślę, że na plus będzie dla Realu. No, nie wiem co ze Sienem. Dla mnie to będzie zmiennik typowy do Altintopa, czyli na ławkę. Ale jednak zawodnik dużej klasy, także myślę, że Real zacznie się piąć w górę.
Real nie ma napastnika dla mnie. To jest ich największy problem. No nie ma napastnika, bo forma Higuaina to jest kompletne zero. To co facet wyrabia, to po prostu bez komentarza. Już z Barceloną w tym superpucharze to rozpoczął. Już miał tyle szans, multum szans miał Higuain. Więc Benzema to też jakoś nie przekonuje, nie przekonywał. Także no, mankamentem Realu jest brak napastnika. I to, co mówi Kamil, no, jednak oni te punkty zaczną łapać w pewnym momencie. Tylko w którym? Bo może być już za późno. Jak oni to zaczną te punkty łapać za 2-3 kolejki, to już dogonienie Barcelony może graniczyć z cudem. No jak ja już słyszę, że Mourinho zostanie zwolniony, że on mówi, że nie ma drużyny, no to też trochę już przesadzają te media wszystkie, że Mourinho zostanie zwolniony. Ja w to nie wierzę. No i dzisiaj City się dużo wyjaśni. Jestem ciekawy, czy tego Higuaina zobaczymy na boisku, bo kompletnie gra zero ostatnio.
Z Realem w ogóle jest ciekawa sytuacja, bo przyznam, po tym co zobaczyłem, zwłaszcza przez pierwsze 30 minut rewanżowego meczu Superpucharu Hiszpanii, w którym Real po prostu miażdżył. To był niesamowity pokaz futbolu, umiejętności. Potem się właśnie cofnął, mimo że grał z przewagą jednego zawodnika, cofnął się i udało się utrzymać ten wynik, ale to nie było wcale takie pewne. Miał pod koniec meczu jeszcze wprawdzie swoje sytuacje, ale no nie utrzymali tego tempa, niesamowitego tempa gry, jakie narzucili wtedy. I wydawało mi się, że to jest ten Real, który po tym, jak zdobył mistrzostwo w zeszłym sezonie, tym razem może zrobić to ponownie i nawet w lepszym stylu niż w zeszłym roku. Jednak okazuje się, że to takie proste nie będzie. Czy już przegrali walkę o mistrzostwo? Nie mam pojęcia. Natomiast 12 punktów Barcelony, właśnie ten świetny start, nic nie stoi na przeszkodzie, że Barcelona za chwilę zaczęła tracić punkty. Także nie można tak od razu mówić, że już Real jest pozbawiony szans. Ja w tym wszystkim upatruję szansy Walencji, no bo mówimy o tym tradycyjnie tylko czy Real, czy Barcelona, dlaczego Walencja, czy nawet Atletico nie miałoby się włączyć do walki o mistrzostwo. Będzie oczywiście o to trudno i Real i Barcelona są niezwykle mocne, natomiast trzeba wierzyć, no bo kiedyś na pewno ta seria zostanie przełamana. Sport nie znosi próżni i sytuacji, kiedy jedna drużyna dominuje cały czas nad pozostałymi, także teraz może być tak, że Barcelona z kolei zdobędzie mistrzostwo, ale ja chciałbym, żeby mimo wszystko Walencja też miała w tym kontekście coś do powiedzenia.
Myślę, że jest jeszcze za wcześnie, żeby skreślać Real Madryt z walki o mistrzostwo. Oglądamy na samym początku zupełnie dwie skrajne postawy, ponieważ pokonują odwiecznego rywala FC Barcelona, a z drugiej strony notują niepotrzebne straty punktów w lidze. Ja myślę, że głównym problemem są sprawy wewnątrz klubu i atmosfera, bo mimo wszystko Realowi nawet w przeciągu całego sezonu nie zdarzały się takie pomyłki jak na początku tych rozgrywek. Niemniej jednak również sądzę, że z czasem wszystko się ustatkuje i Real wróci na odpowiednie tory, bo jednak José Mourinho szybko powinien uporać się z taką sytuacją. Wobec słabej postawy Realu zaczęło się już mówić o potencjalnych kandydatach do dogonienia wielkiej dwójki. Jak myślicie, czy widać zespoły, które będą w stanie powalczyć o przerwanie hegemonii Barcelony oraz Realu Madryt? Czy jak na razie są to jednak tylko kandydaci wyłącznie do trzeciego i czwartego miejsca?
Tak jak wspomniałem, mówiłem Atletico w kontekście tego, że może się włączyć do walki. Ja liczę na Walencję cały czas, no trudno, żeby było inaczej. W każdym razie Atletico to jest taki zespół, który na papierze jest też bardzo silny, a jednak potem w trakcie sezonu wychodzą jednak pewne błędy, pewne nieścisłości w składzie i gdzieś Atletico zaczyna tracić rezon, kończąc każdy z kolejnych sezonów gdzieś na miejscach 4, 5, 6, 7. Także choćby z tego względu ciężko mówić o Atletico jako kandydacie do walki o realnej, do realnej walki o mistrzostwo, natomiast nie warto ich skreślać. Nie wiadomo, co pokaże odrodzona Sevilla, która pokonała Real ostatnio, a przecież pamiętamy, że Sevilla potrafiła dominować w La Liga, także też trzeba na nich uważać. Malaga, o której szczerze myślałem, że będzie zespołem gdzieś właśnie na europejskie puchary, ale bardziej na Ligę Europy niż na Ligę Mistrzów czy walkę o mistrzostwo, ale po tym, jak już ten skład gra ze sobą drugi sezon, grają lepiej i osiągają lepsze wyniki niż wtedy, kiedy ci szejkowie, ci sponsorzy weszli dopiero do zespołu i wydawało się, że będzie to zespół, który zepchnie Walencję z trzeciego miejsca. Także Atletico, Malaga, może Sevilla, też liczę na Walencję. To są zespoły, na które trzeba na pewno zwracać uwagę. Mallorca jest jeszcze też na początku sezonu w dobrej formie, ale nie wydaje mi się, żeby jednak ten zespół w końcowym rezultacie mógł być na miejscach premiujących awans do Pucharów Europejskich.
Tak, no bo to oprócz tej czwórki Malaga, Sevilla, Atletico i właśnie Walencja, to no to chyba nikt inny nie pretenduje do tego, żeby zasnąć tego smaku i tę dwójkę rozdzielić. No mi się wydaje, że z tej czwórki każdy ma szanse równe. Walencja, no to jest, przecież wiemy, trzy razy z rzędu trzecie miejsce. Atletico, no właśnie, oni świetnie grają w Europie, w rywalizacjach zespołowych, kiedy to są pojedyncze mecze, ale na przeciągu całej ligi, to może być już gorzej. Ale z będącym w formie Falcao, no to to ten zawodnik może wziąć na siebie i wygrać sam mecz. Także Atletico też ma swoje szanse. Sevilla odrodzona, ktoś naprawdę wygrała z Realem, a to buduje drużynę. No i Malaga, głodna sukcesu, ale wydaje mi się, że właśnie to Malaga ma najmniejsze szanse. No tak mówię, że są równe, teraz mówię, że najmniejsze, ale tak Malaga chyba jednak troszkę niżej jest.
No, ja będę bardziej pesymistyczny i jednak twierdzę, że tej hegemonii Realu i Barcelony w tym sezonie nie uda się przerwać. I myślę, że to będą dwa pierwsze miejsca. Oczywiście sercem jestem za Walencją i liczę na nich. Mam nadzieję, że nawet trener coś wymyśli w tej kwestii i zaczną lepiej grać w obronie, bo trzeba zwrócić uwagę, że mamy już 6 straconych bramek, także po 4 meczach to jest sporo. No myślę, że Malaga na pewno nie. Też jako wtedy powiem, że mimo że obecnie mają drugie miejsce w tabeli, to z każdym kolejnym meczem będą się oddalać. No także myślę, że trzecie miejsce jednak zostanie dla Walencji, a walka o czwarte miejsce będzie otwarte zarówno dla Sewilli i Atletico. Majorkę również zaryzykuje, że zajmie około 10 miejsca.
Tak, bo kto chce tą dwójkę rozdzielić, to musi punkty teraz zbierać cały czas po trzy. No bo to, co wcześniej powiedzieliśmy wszyscy tutaj, zgodnie stwierdziliśmy, że Real te punkty zacznie zdobywać co mecz, prędzej czy później. Także jeżeli ktoś chce tą dwójkę rozdzielić, no to zero wpadek, zero tego od teraz.
Żaden z Was nie wierzy w Athletic Bilbao. Zespół Marcelo Bielsa co prawda również przeżywa jakiś minimalny wewnętrzny kryzys po tym, jak Llorente oraz Javi Martinez wyrazili chęć zmiany otoczenia. Struktura klubu nie tyle co się załamała, co przeżyła jakiś mocny cios, ponieważ wychowuje się tam zawodników tak, by byli przywiązani do klubu praktycznie na stałe, do Baskonii, do Atletiku. A tymczasem dwójka zawodników powiedziała wprost, że nie zamierza już tam kontynuować kariery. Myślicie, że jednak podniosą się?
Będzie im ciężko, bo wprawdzie zyskali mnóstwo pieniędzy za transfer Martineza, jednak tak jak tutaj powiedziałeś, to są takie elementy, to są takie sytuacje, o których my mamy małe pojęcie, ale wyobrażam sobie, jak się czują piłkarze, którzy poświęcają się do tego klubu przez całą karierę, a ważny zawodnik, jakim jest Martinez, odchodzi do innego klubu i według mnie będzie im bardzo ciężko. Jestem ciekaw, co Mnain będzie w tej sytuacji pokazywał, gdyż jest to zawodnik bardzo zdolny i prawdopodobnie też niebawem opuści klub, a w obliczu tego, że Bilbao jest osłabione, no jego prawdopodobnie zmieni swoje postępowanie, zmieni swój cel, będzie bardziej walczył o własne osiągnięcia, asysty, gole, niż jakieś konkretne cele dla drużyny, po to, żeby właśnie w niedalekiej przyszłości również zmienić klub. A Bilbao mimo wszystko wyjdzie z tego obronną ręką. Mam tutaj na myśli to, że nie powinno wypaść z pierwszej dziesiątki. I to jest taki klub, który zawsze, odkąd pamiętam, odkąd interesuję się Ligą Hiszpańską, był solidny. Nigdy nie zdarzało im się mieć takich sytuacji, kiedy szło im naprawdę źle. I mimo tego, że specyfika klubu jest jaka jest, to naprawdę radzą sobie bardzo dobrze i mimo wszystko uważam, że sobie poradzą, ale nie na tyle, żeby w europejskich pucharach w tym sezonie wystąpić.
Teraz króciutko może wypowiedzmy się na temat naszych typów co do czarnego konia rozgrywek w tym sezonie oraz największego rozczarowania na starcie sezonu. Moim osobistym zdaniem uważam, że największym, nie tyle zaskoczeniem, co największą sensacją może być ponownie Malaga, która pomimo tych rzekomych problemów radzi sobie bardzo dobrze, prezentuje niezwykle dobrą grę na starcie. I myślę, że mogą namieszać w tej walce o Ligę Mistrzów co najmniej. Jako największe rozczarowanie uznałbym jednak Real Madryt, bo chociaż takie zespoły jak Osasuna czy Espanyol mają jeden punkt na koncie, to mimo wszystko mistrzowi kraju nie wypada tak słaby wynik na samym początku sezonu.
Espanyol to w ogóle ma pecha, bo zespół traci w trzech meczach, w trzech pierwszych kolejkach, traci bramki w samej końcówce. No to już jest kompletny pech. A w tej czwartej kolejce teraz też z Atletikiem dostarczył gola bodaj w 83 minucie, także no to nie, no to niesamowite pech ma ten Espanyol, ale o ile Espanyol nie jest dla mnie jakimś tam strasznym negatywnym zaskoczeniem, to takim jest Osasuna. No zespół, który w tamtym sezonie był taką małą niespodzianką, że tak to powiem. Teraz kompletnie na minus, ostatnie miejsce. Szkoda mi tej drużyny, lubiałem Osasunę, dalej lubię. No i cóż, no myślę, że w tym roku już nie będzie tak pięknie jak w tamtym. Myślę, że to będzie walka o utrzymanie. No a Real, no to tak jak mówiłem, zacznie te punkty zdobywać później, prędzej czy później, także tutaj pod koniec już sezonu nikt raczej chyba nie będzie pamiętał, że tak było, że na początku mieli taki falstart. I tutaj się z tobą, Dominik, nie zgodzę, że Malaga byłaby niespodzianką, bo dla mnie, jeżeli Malaga zdobędzie trzecie miejsce, czy ten czwarty, to nie będzie niespodzianką, bo to jest zespół właśnie na to budowane, żeby być na tym trzecim, czwartym miejscu i po to są włożone w to pieniądze, w tą Malagę. Aczkolwiek wydaje mi się, że te trzecie miejsce zgarnie ktoś z Tuki Atletico, Valencia Sevilla.
Tutaj mam podobne zdanie jak Bartek, to znaczy nie zgadzam się z pojęciem czarnego konia, bo dla mnie takim modelowym przykładem czarnego konia było w zeszłym sezonie Levante, które osiągnęło bardzo dobre wyniki. Teraz nie wydaje mi się, żeby mogli to powtórzyć, ale jeśli chodzi o moich kandydatów do tego, żeby zaprezentować drużyny, które mogą fajny wynik osiągnąć, czyli właśnie miejsce w Lidze Europy, bo jednak Malaga to jest zespół, który jest mocny i nie jest dla mnie jakimś wielkim zaskoczeniem, że są na miejscu, na którym są. Natomiast właśnie jeśli chodzi o to, kto tym czarnym koniem może być, takim prawdziwym czarnym koniem, czyli gdzieś tam się wmieszać w tą najlepszą szóstkę, siódemkę drużyn w Hiszpanii, to tutaj bym kandydował, tutaj bym promował Betis, może Deportivo. Chciałbym właśnie, żeby Betis z Perkisem w składzie, miejmy nadzieję, Perkisem, który w kolejnych meczach zacznie grać, osiągnęło dobry wynik, tym bardziej, że jest to Beniaminek, więc na pewno byłaby to sympatyczna historia, gdyby właśnie klub z Sewilli osiągnął dobry wynik. Natomiast jeśli chodzi o rozczarowanie, to możemy mówić o Realu, o czym zresztą wspominaliśmy, natomiast postawa Espanyolu, tego, że właśnie nie potrafią utrzymywać koncentracji do końca, że tracą głupie gole, że mają tylko jeden punkt po czterech meczach, jest dla mnie na pewno rozczarowaniem i liczę na to, że ten zespół jednak zajdzie za skórę tym mocniejszym zespołom w kolejnych meczach i pokaże swój charakter i jednak wejdzie na pozycję taką, która predestynuje ten klub, a wydaje mi się, tak uważam, że taką pozycją byłoby miejsce w pierwszej dziesiątce. Wciąż mi się wydaje, że Espanyol absolutnie na takie miejsce zasługuje.
Myślę, że cztery kolejki rozegrane dotychczas to za mało, żeby móc mówić o czarnym koniu. Natomiast takim moim osobistym kandydatem do namieszania w tych miejscach, być może 5-8, jest powracający do ligi, powracające Deportivo. Także wydaje mi się to solidną drużyną po tych pierwszych czterech kolejkach. Osobiście bym chciał, żeby zaszli jak najwyżej. Oczywiście nie wyżej jak Valencia, ale życzę im naprawdę dobrze. Natomiast jeśli chodzi o rozczarowanie, no jednak bym wskazał Athletic Bilbao. Zwróćmy uwagę, że mają 12 straconych bramek. To jest sporo, jeśli chodzi o tylko 4 wygrane mecze. Także ich postawa jakoś nie napawa na razie optymizmem. No i wspomniany Real Madrid, ale to jest tylko rozczarowanie chwilowe. Także myślę, że z każdym kolejnym meczem będą się piąć wyżej.
Co do Malagi, to przed sezonem mówiło się nawet o degradacji klubu, o zakazie transferowym. Kurek z pieniędzmi został zakręcony. Było po prostu sporo kontrowersji i drużyna Malagi miała powrócić do zwykłej ligowej szarości. Jednak mimo wszystko zaskakuje mnie właśnie to, że ten klub nadal trzyma się w czołówce. Teraz jeszcze na samo zakończenie. Wiadomo, że mierzymy się w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium. Niezwykle ciekawy pojedynek. Jakie obstawiacie wyniki?
Ja będę zadowolony z remisu. Bayern jest mocny, bardzo mocny. My z kolei nie gramy jeszcze na takim poziomie, żeby liczyć na to, że wygramy ten mecz. Oczywiście można tu mówić o tym, że sport jest nieprzewidywalny i tak dalej, ale najprawdopodobniejszym wynikiem dla mnie, takim wynikiem, jakiego się spodziewam, jest jednak to, że Bayern wygra. Każdy wynik na korzyść, każdy inny wynik na korzyść Walencji będzie świetny. Także remis brałbym w ciemność. Udałoby się uzyskać coś więcej, będę bardzo szczęśliwy.
No dokładnie, remis to ja też brałbym w ciemno i to byłby wynik bardzo dobry. Znaczy ja jestem jakby nastawiony na to, że Walencja będzie grała tak jak z Realem Madryt. Jest dobry wynik, no to jednak stawiamy autobus. No i zapewne tak będzie ta gra wyglądała. No i oby ten dobry wynik był, oby taki 1-1 jak w Madrycie zostało dowiedzione. I z tego będę się cieszył, chociaż sam też obstawiam wygraną Bayernu 1-0 powiedzmy.
Powiem tak, sercem chciałbym Walencję oczywiście. Realistycznie. No myślę, że jednak Bayern jest za wcześnie na Walencji, ale mój typ na ten mecz to 1-1.
Smaczkiem tej rywalizacji będzie to, że przecież przegraliśmy pamiętny finał z Bayernem po karnych, w którym Pellegrino również wystąpił. To był taki jego powrót do koszmarów z przeszłości, z kariery piłkarskiej. Teraz wraca do gry jako trener i zobaczymy, jak ustawi zespół, jak go zmobilizuje, czy będzie potrafił wskrzesić w nim taką energię, która pozwoli Walencji dobrze wejść w ten mecz, agresywnie, i czy piłkarze będą na tyle skoncentrowani, żeby nie stracić bramki, a być może coś strzelić, a jeśli to się uda, to może będzie dobrze.
Typ mam podobny jak Kamil. Obiektywnie 1-1, subiektywnie wyjeżdżamy ze zwycięstwem 2-1. Dziękuję panowie za udział w dzisiejszym nagraniu. Zbliżamy się powoli ku końcowi, a więc jeszcze raz dziękuję Łukaszowi Korczewskiemu.
Dzięki, pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie Bartkowi Płonce.
Dziękuję bardzo.
Oraz naszemu debiutantowi Kamilowi Guziakowi.
Dzięki, serdecznie.
Wszystkich użytkowników tradycyjnie już zapraszamy do komentowania, oceniania oraz podzielenia się swoimi opiniami. Zachęcamy również do innowacyjnych pomysłów, które na pewno będziemy starali się wdrożyć w życie w naszych podcastach. Do usłyszenia. Amunt Walencja!